Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała tobie, Panie.
Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu. Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy. Ten odpowiedział: Idę, Panie. Lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: Nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią mu: Ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: Zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnicy wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnicy uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć. Oto słowo Pańskie.
Chwała tobie, Chryste.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pamiętacie zapewne, bracia i siostry, ci z was przynajmniej, którzy byli na wczorajszym kazaniu, nauce rekolekcyjnej, jak zauważyłem pewną prawidłowość, która jest znakiem dla mnie od Pana Boga, znakiem Jego troski o waszą parafię i o to, że potwierdza słuszność wyboru tematu, jaki wam zaproponowałem na te rekolekcyjne dni. A mówiłem wczoraj o Ewangelii, która mi świetnie pasowała do tematyki. Tematyki wybranej dużo wcześniej, zanim sprawdziłem, o czym będzie w poniedziałek Ewangelia. W trzecim tygodniu Adwentu. Dzisiejsza Ewangelia tak samo idealnie mi pasuje. I gdybym miał prawo wybrać inną, nie wybrałbym innej. Bo właśnie ta pasuje mi do tego, o czym chcę dzisiaj mówić. Jest to dalszy ciąg naszych rozważań o tym, czy jesteśmy w stanie zaufać do końca Panu Bogu. Czy możliwe jest, byśmy wyzbyli się od wszelkiego rodzaju podejrzeń Pana Boga o to, że może nas nie kocha, nie jesteśmy dla Niego ważni? Czy jesteśmy w stanie wyzwolić się od lęku przed Nim? Czyli po prostu, czy jesteśmy w stanie Go pokochać? Bo w miłości zaufanie jest podstawą, nieprawdaż? Również tej ludzkiej. Dzisiejsza Ewangelia, znana przecież wam, słyszeliście ją nieraz, mówi o dwóch synach. Sytuacja życia wzięta i 2000 lat temu to miało miejsce i dzisiaj. Ilu z was, drodzy rodzice, mając kilkoro dzieci, widzi, jak bardzo się od siebie różnią. I jeśli sobie przypomnicie tę sytuację z Ewangelii, pierwszy syn posłusznie zadeklarował, że zrobi, co ojciec każe, ale nie poszedł. Drugi był krnąbrny, być może leniwy. Postawił się i stwierdził nie. A później się zreflektował i dokonał tego, co pierwszy jedynie obiecał, a czego nie zrobił. Jeśli zadam tobie pytanie, którym chciałbyś być synem? Który jest lepszy z tych dwóch? Stwierdzisz ten drugi. W naszym przypadku nie powinno mieć miejsca ani pierwsze, ani drugie, bo my, którzy świadomie chodzimy do kościoła, praktykujemy, modlimy się, powinniśmy być tymi, którzy mówią tak Bogu i konkretnie idą za tym tak. Nieprawdaż? To jest ideał. Tymczasem ta Ewangelia pasuje mi do tego trzeciego dnia rekolekcji, ponieważ chcę zwrócić waszą uwagę, że popadamy nieraz w postawę tego pierwszego syna. O tym mówiłem i w niedzielę, i wczoraj. To znaczy, deklarujemy się, że wierzymy w Boga, deklarujemy to, że jesteśmy gotowi Mu zaufać, ale kiedy dzieje się coś nie po naszej myśli, kiedy Bóg nas prowadzi drogą, która nam nie odpowiada, albo w czasie, który dla nas nie jest wygodny, zatrzymujemy się i nie chcemy iść dalej. Bo się coś dzieje nie po naszej myśli. I nie potrafimy uwierzyć, że to, w co w nas zaprasza Pan Bóg, może być dla nas dobre, ponieważ jawi się jako pozorne zło lub realne zło, przeciwieństwo w formie choroby, utraty pracy, braku perspektywy jej znalezienia. I zaczynamy się buntować. Za jakie grzechy tak cierpię? Czemu u mnie w życiu ciągle pod górkę? Z Tobą, Panie Boże, nigdy nic się nie da przewidzieć. Ciągle jakieś niespodzianki, jak nie ze mną, to z moimi dziećmi. Co zrobić, żeby nie zwątpić, żeby nie zatrzymać się w pół drogi, żeby konsekwentnie iść w ciemno, żeby jak dziecko rzucić się w ramiona Ojca? Kochani, chcę Wam powiedzieć historię, świadectwo z mojego życia. Kiedy ja sam zrozumiałem pełnię i choć wcześniej umiałbym o tym mówić, ale nie tak wyraźnie jak od kilku lat, co znaczy zaufać do końca Panu Bogu. Parę lat temu właśnie, jak wspominałem Wam, w czasie moich studiów zagranicznych, gdy mieszkałem w Paryżu, pewna kobieta podarowała mi książkę. Niestety nie ma jej po polsku, a ja nie mam czasu jej przetłumaczyć. Podarowała mi książkę w języku francuskim pod tytułem Puissance de la louange, czyli Moc uwielbienia. Power of the worship, tytuł angielski, oryginalny. Moc uwielbienia. Napisana przez amerykańskiego chrześcijanina. Dała mi tę książkę, mówiąc do mnie, proszę księdza, ta książka zmieni księdza życie. Pomyślałem sobie, ja już znam jedną książkę, która zmieniła moje życie i nie mam zamiaru zmieniać go na inne. Myślałem oczywiście o Piśmie Świętym. Ale ponieważ ta kobieta była bardzo wierząca i bardzo ją szanowałem i widziałem, dzielna matka piątki dzieci, która na co dzień udowadniała, że Bóg w jej życiu jest najważniejszy i tę wiarę przekazywała dzieciom, dzieliła ze swoim mężem, z wielkim szacunkiem przyjąłem ten prezent. Nie chwyciłem od razu się za jej lekturę, ponieważ zawsze stawiam otrzymane książki, które wydają mi się ciekawe, w kolejkę, ponieważ nie mam czasu aż tak szybko czytać wszystkich książek, które otrzymuję. Więc musiała swoje odstać. Odstała ponad pół roku, przyszły wakacje i wtedy, patrząc na książki, które pragnąłem przeczytać w najbliższym czasie, zauważyłem ją, bo była nieduża. I można łatwo było włożyć do kieszeni w czasie podróży, marynarki, czy gdzieś w bocznej kieszeni plecaka. I zabrałem ją na wakacje. Zabrałem ją na czas urlopu, gdzie zawsze jest trochę więcej czasu do czytania. I zacząłem ją czytać. Okazało się, że w tej książce autor przekonywał poprzez argumenty z Biblii, a później poprzez przykłady z życia, które sam widział, że największym szczytem zaufania Panu Bogu i dowodem na to, że ufamy Panu Bogu, jest podziękowanie Mu za to, co dopiero będzie. Bo kochani, pisał autor, to żadna sztuka podziękować Bogu za to, co było. Bo jeśli coś dobrego się wydarzyło, to normalne, że dziękujemy. Ale niewierzący też dziękują ślepemu losowi. Mówią, że to łut szczęścia, że coś im się udało. Fortunie dziękują. To żaden wyczyn podziękować za coś dobrego, co było. Najwyżej adresat podziękowania się zmienia. Kim innym jest dla wierzącego, kim innym jest dla buddysty albo dla niewierzącego. Podziękować Bogu za to, co się dzieje, to też jest w stanie zrobić nawet niewierzący, choć nie podziękuje Bogu, ale powie, no trudno, tak się dzieje, no trzeba jakoś dalej żyć. Ale podziękować za to, co dobre będzie, niewierzący nie potrafi, bo komu? Jak on uważa, że on jest autorem tego, co będzie, a tego, to, co będzie, jeszcze nie jest, więc nie dziękuje się za to, co nie istnieje. Natomiast my, chrześcijanie, wierząc, że Bóg istnieje, możemy też wierzyć, że w Bożym sercu jest plan na przyszłość, więc ten plan już istnieje. I nawet jeśli my ten plan mu popsujemy, albo ktoś obok nas ten plan mu komplikuje złem, grzechem, to Bóg, który na samym końcu tego planu ma zamiar nas zbawić, zrobi wszystko, by naprawić zło, by z tego wyprowadzić dobro, by czegoś nas nauczyć. A zatem jest logicznym dziękowanie Bogu za to, co będzie. My w życiu potrafimy to robić, prawda? Podziękować komuś z góry. Wyjeżdża pani Halinka na miesiąc do sanatorium i mówi do sąsiadki Krysi: Krysia, słuchaj, podlej moje kwiatki, bo wiesz, na miesiąc wyjeżdżam. Halinka, nie martw się, jedź, wszystkiego dopilnuję. A wtedy pani Halinka mówi do Krysi: dziękuję ci z góry. Przecież pani Krysia jeszcze tych kwiatków nie podlała. A może się w trakcie rozchoruje i zabiorą ją do szpitala. I wszystkie krotony, diefenbachie i cykasy powiędną. I czy pani Halinka z sanatorium obrazi się na sąsiadkę, która się rozchorowała i przez to zniszczyła jej kwiaty? Nie, będzie to rozumiała. Mimo to, że istnieje niebezpieczeństwo, że pani Halinka nie podleje kwiatów, pani Krysia, to pani Halinka jadąca do sanatorium i tak jej dziękuję z góry. W naszym przypadku, kiedy o coś Boga prosimy, mamy powód, że możemy już Mu podziękować. Ponieważ Bóg się nie rozchoruje, nie zapomni, ponieważ Bóg, który jest dobry, na pewno da nam dobro. Wysłucha nas w najlepszy dla nas sposób. Może nie tak literalnie, jak Go prosimy, ale czasami cieszmy się, że Bóg nie wysłuchał nas tak, jak prosiliśmy, bo to znaczy, że ma dla nas coś lepszego. Ma dla nas coś lepszego. Jest to absolutnie pewne. I autor tej książki pokazywał przykłady z Biblii. Kiedy Jozue po śmierci Mojżesza wprowadzał naród z Egiptu do ziemi obiecanej, stanął pod murami twierdzy o nazwie Jerycho i pytał Boga, jak ma je zdobyć. A Bóg mu powiedział, że na razie niech chodzi codziennie i robi jedno okrążenie wokół tego miasta, a na końcu tego kółeczka, które wykona, niech zatrąbią w trąby. Jozue zapewne mocno się zdziwił, kiedy usłyszał na modlitwie taki głos, taką radę Pana Boga. Spodziewał się pewnie, że ma przygotowywać oręż, ćwiczyć lud do bitwy, budować wieże oblężnicze, drabiny, albo robić podkop, albo siedzieć pod miastem, aż tamtym w środku zabraknie jedzenia i wody. I sami się poddadzą. A Bóg mu każe robić rzecz zupełnie nielogiczną. 40 lat kręcili się w kółko na pustyni i jeszcze doszedłszy na próg ziemi obiecanej, mają się dalej kręcić w kółko twierdzy, która od samego kręcenia się wokół niej nie padnie. Ale mieli do tego za każdym razem trąbić w trąby, a trąbienie, dęcie w trąby oznacza w Biblii uwielbienie Boga. I siódmego dnia zadęli 7 razy i mury rozpadły się. Znasz to. Z wielbienia Boga, nie z użycia siły fizycznej, z wielbienia Boga mury rozpadły się. Autor tej książki dawał następny przykład. Kiedy święty Paweł z Sylasem, jego przyjacielem ewangelizacji, siedzieli w więzieniu i czekali na wyrok śmierci, o północy śpiewali hymny i pieśni chwały. Kochani, 4 lata byłem kapelanem w więzieniu. Zaczynałem w 1989 roku, tuż po upadku komunizmu, kiedy jeszcze była kara śmierci. Spotykałem ludzi, którzy czekali na wyrok śmierci. Zapewniam was, ani jeden z nich nie śpiewał na chwałę Pana Boga, czekając na wyrok śmierci. Ani jeden. A święty Paweł siedział w więzieniu i czekając na wyrok śmierci, śpiewał na chwałę Boga. Sprawdźcie w Dziejach Apostolskich, 17 rozdział. I co się stało? Drzwi się otworzyły, zatrzęsło się więzienie i wyszedł swobodnie z więzienia. Bajka? Jeżeli w Pismo Święte tak pisze, ja w to wierzę. Dlatego, że za chwilę wam opowiem, co się dzisiaj dzieje, kiedy wielbimy Pana Boga. Wreszcie inny przykład, bo tych przykładów jest wiele w tej książce, którego użył autor, przekonując o tym, że warto Boga wielbić w środku biedy, w środku nieszczęścia. Warto Mu dziękować, nawet jeśli się dzieje wokół nas burza, ponieważ w przekonaniu, że Bóg o tym wie i wyprowadzi z tego dobro. A jest to przykład samego Jezusa, który, gdy dowiedział się, że jego przyjaciel, Łazarz, umarł, nie śpieszył się na pogrzeb. W konsekwencji się na pogrzeb spóźnił i przyszedł, gdy Łazarz już od 4 dni leżał w grobie. Jego siostry Łazarza, Marta i Maria, płakały i powiedziały: gdybyś tu był, nasz brat by nie umarł. Cóż za wyrzut dla przyjaciela. Jezus stanął przed tym grobem, westchnął do nieba i co zrobił? Poprosił Boga, żeby Łazarz wstał
z grobu? Nie. Przypomnijcie sobie. Jezus stanął przed grobem i powiedział: Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. A Łazarz jeszcze był martwy. A ojciec z nieba pewnie wyjrzał i mówi: Co mówisz, synu? Dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Ojciec popatrzył. Jezus już dziękuje, Łazarz jeszcze martwy. No, Syn Boży zaczął od końca. To co ja mam zrobić? Wiecie, to trochę tak, jak czasami dzieci potrafią, przychodzą do taty, do mamy i mówią: Tato, dasz mi to, co poproszę? A co chcesz? Ale dasz mi? No ale co chcesz? Ale obiecaj, że mi dasz. Nie robiliście tak nigdy? Wasze dzieci tak nie robią? Ja czasami robiłem. Na szczęście miałem mądrych rodziców i nigdy nie złożyli obietnicy, że mi dadzą. Najpierw trzeba było powiedzieć, o co proszę. No tak zaczyna Jezus. Ojcze, dziękuję Ci za to, że mnie wysłuchałeś. A Łazarz jeszcze martwy. Co miał zrobić ojciec? Łazarz wstał. Kochani, kiedy przeczytałem tę książkę, ona mną tak mi przewróciła myślenia, jednocześnie potwierdziła pewne fakty, ponieważ zrozumiałem, a miałem wtedy, było to przecież prawie 10 lat temu, zrozumiałem wtedy, że jednak to we mnie gdzieś było. Kiedy byłem diakonem i za rok miałem zostać księdzem, cały rok codziennie modliłem się za parafię, na którą miałem dopiero trafić za rok. Nie znałem tej parafii, nie znałem proboszcza. Kiedy zostałem wyświęcony i otrzymałem dekret z adresem, gdzie mam się udać, koledzy, gdy się zobaczyli adres, stwierdzili: za co podpadłeś biskupowi, że dostałeś najgorszą parafię w diecezji? Najbardziej trudną pod względem duszpasterskim. Dalej dziękowałem Bogu i nigdy nie żałowałem, że tam trafiłem. Okazało się być to niesamowicie wdzięczna parafia. Okazało się, że tam znalazłem wielu wspaniałych ludzi. I nigdy bym nie zamienił na żadną inną parafię. Ale cały rok Bogu dziękowałem. Gdybym tego nie czynił, być może widząc reakcję kolegów, bym się przestraszył. Zacząłbym narzekać. Przeczytawszy tę książkę, zrozumiałem, jak ona mi wiele oświetliła jeszcze w tym, czym żyję i co mam głosić. I przyszła mi taka myśl. Bóg wkrótce sprawdzi, czy naprawdę zrozumiałem to, co tu jest napisane. I się stało. Nie uwierzycie. Nie minął tydzień od skończenia tej książki, gdy znalazłem się w szpitalu na krawędzi śmierci. Do dzisiaj nie potrafię powiedzieć, co się dokładnie stało, bo nie było to w Polsce. Lekarze, którzy reanimowali mnie i ratowali, nie potrafili do końca określić, co się stało. Jakiś dziwny wirus. Ja, tracąc przytomność, przypomniałem sobie, że czytałem tę książkę. I półprzytomny zacząłem Boga wielbić za to, co będzie, za to, co się działo, za ten ból, który odczuwałem, za tę niemoc, za to, że moi rodzice nawet nie mogą być powiadomieni, bo lekarze nie potrafiłem powiedzieć, kogo trzeba powiadomić, a oni nie wiedzieli, kogo zawiadomić o tym, że odchodzę. A ja Boga w sercu wielbiłem za to, co się działo i co miało się stać. Wiecie, jak się skończyła ta historia? Przeżyłem. Uwierzycie? Kochani, ale to był początek lekcji, które mi dawał Bóg. Ponieważ niecałe 2 miesiące później przyszła następna sytuacja, w której Bóg chciał sprawdzić, czy naprawdę wierzę, że w środku nieszczęścia warto Boga wielbić i wyznawać wiarę, że Bóg wie, co robi. Niecałe 2 miesiące później zostałem poproszony, by odprawić mszę świętą w domu pewnego młodego małżeństwa. Nie znałem tych ludzi. Przekazali mi wiadomość o tym pragnieniu odprawienia mszy w domu. Przekazały mi siostry zakonne, znajome. Wiedziałem tylko, że tam jest chory młody człowiek. Gdy się tam znalazłem, istotnie wszedłem do pokoju, a w łóżku leżał już w śpiączce mężczyzna, który wyglądał na 50-60 lat. Tymczasem okazało się, że ma 32 lata. Był lekarzem. Młody lekarz, który umierał na raka mózgu. Przy jego łóżku była rok młodsza od niego żona, 4-letnia córeczka, matka, brat. Miałem odprawić w domu mszę świętą. Nie byłem pewien, z jakiego formularza, czy może już o formularza o zmarłych. Ten człowiek nie objawiał żadnych znaków życia. Żona powiedziała mi tylko przed tą mszą, lekarze powiedzieli, proszę księdza, że już trzeba garnitur szafy wyciągać. To jest kwestia 24-48 godzin. Mimo wszystko zaprosili mnie, bo wierzyli w cud. Zacząłem sprawować Eucharystię. Doszedłem do kazania. I stanąłem przed dylematem, co mam im powiedzieć? Nie martwcie się, będzie dobrze? W takiej sytuacji banalne. Nie to chcą usłyszeć. Co miałem im powiedzieć? Za chwilę będzie cud? Nie wiedziałem o tym, czy będzie, czy nie będzie. I wtedy Bóg dał mi światło w sercu i zaczął, uwierzycie? Zaczął Bóg mi dyktować kazanie. Ja nie wiedziałem, co ja mam mówić. Bóg mi odkrywał, jakby ktoś, kto trzymał cały tekst ręką i po jednej linijce odkrywał kolejne części tekstu. Dał mi Bóg na początek 3 pytania, które miałem im postawić. Nie wiedziałem po co, ale zaufałem. Spojrzałem na tę żonę, na jej teściową matkę chorego doktora i zacząłem. Proszę Państwa, zorientowałem się, że 6 miesięcy temu wasz bliski normalnie sprawował praktykę lekarską. Przez niecałe 6 miesięcy nowotwór go zniszczył i postawił nad grobem. Czy w takim razie wy po 6 miesiącach tego, co się wydarzyło, dalej wierzycie, że Bóg kocha człowieka? Matka odpowiedziała, tak proszę księdza, wierzymy. Dlatego księdza tu poprosiliśmy. Zadałem drugie pytanie. A jeśli Bóg kocha człowieka, to znaczy, że chce naszego dobra. Zgadzacie się ze mną? Żona kiwnęła głową, miała łzy w oczach. Postawiłem trzecie pytanie. Jeśli zatem Bóg kocha człowieka i chce jego dobra, to dlaczego pozwala, by cierpiał i umierał młody człowiek, młody mąż, młody ojciec, młody lekarz? Jaki jest sens? Cisza. Bóg mi powiedział, dał znak, co mam mówić dalej. I tak było po kawałku. Po tej ciszy powiedziałem, słuchajcie, podam wam 3 powody, dla których warto Bogu dziękować za to nieszczęście, bo jest to niewątpliwie nieszczęście, co się dzieje. Po pierwsze, ale gdybym nie trafił, bo widzę was pierwszy raz, to mówcie mi, że nie zgadzacie się ze mną, że nie ma za co Bogu dziękować, bo to jest samo zło. Po pierwsze, gdybym tobie, zwróciłem się do żony, rok temu opowiedział, że będzie taka tragedia w waszej rodzinie, że ty będziesz patrzyła, jak on powoli gaśnie i że mimo, że będzie już stał nad grobem, ty dalej będziesz wierzyła w Boga, w Jego miłość i nie zwariujesz, i będziesz miała siłę, jeszcze nadzieję i będziesz wzywała księdza, żeby jeszcze mszę odprawił, uwierzyłabyś mi rok temu, że dasz radę ponieść krzyż na takiej drodze krzyżowej? Pokręciła głową. Nie, proszę księdza. To, co przeszłam, to koszmar. Rozumiesz zatem, że jeśli przeszłaś ten koszmar i dzisiaj nie wątpisz w Boga, to jest to owoc twojej miłości małżeńskiej opartej na wierze w Chrystusa. Tak, proszę księdza. Mówię druga rzecz. Powiedzcie mi, gdzie są wasi przyjaciele, którzy, gdy on był zdrowy, przychodzili na kawkę, herbatkę, bo to dzisiaj warto mieć znajomego lekarza, bo to nigdy nie wiadomo, kiedy to się przyda. Nie ma ich. A raptem pojawili się ludzie, których nie znaliście, którzy w chorobie przynieśli wam wsparcie, pożyczyli tobie pieniądze, które być może nie będziesz w stanie zwrócić, bo jak umrze, to z czego? Ta kobieta na mnie patrzy, ta młoda żona i mówi, skąd ksiądz to wie? Ja mówię, jak Boga kocham. Teraz Bóg mi to w serce wkłada. Nikt mi o tym nie mówił, co u was się działo. Trzecia rzecz. Gdyby 2 lata temu twój mąż szedł ulicą i pijany kierowca na niego najechał i go zabił, byłabyś pewna, że poszedł do nieba? No nie, proszę księdza, nikt nie może być pewny. A ja cię zapewniam, że możesz być pewna dzisiaj po tych 6 miesiącach czyśćca twojego męża na ziemi, po tym, że się systematycznie spowiadał, kiedy mógł i przyjmował komunię świętą, możesz być pewna, że pójdzie do nieba. Może przez czyściec, ale na pewno do nieba. Ona mówi, ma ksiądz rację. Widzicie zatem 3 powody egzystencjalne, najważniejsze w naszym życiu, które odkryliście w ciągu tej choroby i za które warto Bogu dziękować. Miłość małżeńska oparta na wierze w Chrystusa, prawdziwi przyjaciele poznani w biedzie i to, że twój mąż, chociaż ma dopiero 32 lata, wygrał już życie wieczne, podczas gdy ludzie mają po 80 lat i mówią, a może Boga nie ma, jeszcze zdążę się wyspowiadać, a w gruncie rzeczy to ja taki grzesznik nie byłem. I on, jemu wystarczyło 32 lata, by zdążyć przygotować się na pójście do nieba. Włącza się matka, która mówi, proszę księdza, ja już dawno Bogu za to dziękuję. Ksiądz tak jakby opowiedział to, co w moim sercu. Westchnąłem, ponieważ najtrudniejsze było przede mną w tym kazaniu. Powiedziałem, dobrze, to piękne. że umiecie w tym nieszczęściu zobaczyć rękę Boga i jesteście Mu za to wdzięczne. Ale teraz mam dla was najważniejsze pytanie. Jeśli Bóg, wierzycie, że was kocha i chce waszego dobra, to czy powiedzcie, co się stanie? Bo są tylko dwie możliwości. Albo wasz bliski zostanie cudownie uzdrowiony i będzie żył, albo umrze i będzie żył w niebie. Ta alternatywa pokazuje, że w obu przypadkach cokolwiek się nie stanie, będzie oznaczało życie. Albo po uzdrowieniu na ziemi, albo po śmierci w niebie. Kto zadecyduje o tym, co się stanie? Już nie lekarze, na pewno nie wy. Bóg ma władzę zadecydować, co się stanie. Czy zatem, skoro wierzycie w Boga, wierzycie w Jego miłość i to, że chce waszego dobra, jesteście w stanie Mu teraz podziękować za to, co Bóg wybierze? Rozumiecie, o co ją zapytałem, matkę? Czy jest pani gotowa podziękować za śmierć dziecka? Słuchajcie, myślałem, że mi plunie w twarz. Rozumiecie, w jakiej byłem sytuacji? Musiałem to mówić, bo Biblia tak mówi, a jednocześnie byłem gotowy, że plunie mi w twarz i bym ją zrozumiał. Byłem gotowy usłyszeć, a księdza umierała na rękach księdza siostry albo matka i ksiądz mówił, Boże, dziękuję Ci, że tak się dzieje? I miałaby prawo postawić to pytanie. Ja bym powiedział, że jeszcze tego nie robiłem, bo dopiero zaczynałem to robić. Od 2 miesięcy. Tych kilka sekund dla mnie było wiecznością. Spodziewałem się wszystkiego. Gdy tę ciszę przerwał głos matki, która powiedziała, tak proszę księdza, jestem gotowa podziękować Bogu za to, co On wybierze, bo Bóg wie, co robi. Zacząłem na głos dziękować Bogu przy nich za to, że go uzdrowi, jeśli taka jest Jego wola, jest to najlepsze dla tej rodziny, dla tej malutkiej córeczki, dla ludzi, których miałby dalej leczyć. A chwilę później z wielkim trudem, zapewniam was, z trudem zacząłem Bogu dziękować za to, że ten człowiek umrze i pójdzie do nieba. Skończyłem kazanie. One się popłakały jeszcze bardziej niż wcześniej. Skończyłem kazanie, skończyłem mszę, nie mogłem udzielić komunii, bo ten człowiek był nieprzytomny. Wyjechałem. Minęło 5 roku. Akurat dla mnie najtrudniejszego, bo wtedy miałem ostatnie już momenty przygotowania doktoratu i jego obronę. Poza tym nie miałem kontaktu z tymi ludźmi i nigdy Boga nie sprawdzam, czy uzdrowił, czy nie uzdrowił. Moim zadaniem jest głosić Chrystusa, a nie sprawdzać, czy jestem efektywny, bo to Bóg decyduje, a nie ja. Po 5 roku dzwonią do mnie te siostry zakonne, znajome tej rodziny i mówią, przeksiędza, czy mógłby ksiądz tam do nich zajrzeć? Oni chcieliby się z księdzem spotkać. Pomyślałem sobie, Boże, ale co u nich słychać? Nie zapytam ich, co tam u nich, bo mi odpowiedzą po staremu, od 5 roku leży na cmentarzu. Bałem się zadać pytania, co było. Pojechałem. Zadzwoniłem do drzwi, które zostały otwarte przez młodego człowieka, który mi się przedstawił. Mam Zbyszek na imię. Podobno ksiądz 5 roku temu się modlił, tak mi opowiada żona. Stał przede mną mężczyzna silny, młody. Jeszcze jakieś znaki na nim było widać tego, że trwa rekonwalescencja. I pokazał mi 2 zdjęcia tomografii komputerowej. Pierwsze sprzed 5 roku. 70-80% mózgu to były czarne plamy. I te sprzed tygodnia, tuż sprzed mojej drugiej wizyty, 10%. Wszystko się cofnęło. Żona mi powiedziała po tamtej mszy, proszę księdza, już następnego dnia został, jakby się wybudził i z tygodnia na tydzień wracało w nim zdrowie. Lekarze skomentowali to krótko, mówiąc do mnie, Anka, ty wiesz, że nie ma na to innego wytłumaczenia jak cud. My takiego przypadku nie znamy. Skąd przyszło uzdrowienie? Od Boga. Kto je sprowokował? Ja? Nie. Matka i żona chorego, które w środku nieszczęścia zaczęły Boga wielbić za to, co Bóg miał uczynić. Kochani, przez tych 10 ostatnich lat, od tamtej lektury tej książki wydarzyło się wiele takich przypadków, w których ludzie, gdy im poradziłem, by dziękowali w środku choroby za to, co się wydarzy, byli w cudowny sposób uzdrawiani. Najgorzej mi jest to mówić młodym osobom, kiedy pamiętam pierwszy raz to powiedziałem 24-letniej pięknej młodej dziewczynie, która już straciła włosy. Znałem ją od 10 lat. Znałem jej całą rodzinę. miała nowotwór, guz 12 centymetrów na węzłach chłonnych. Jak mi ciężko było do niej powiedzieć: Gosia, ta choroba zbliżyła ciebie do Boga. Dziękuj za to, co będzie. Bo może jesteś potrzebna, by teraz dawać świadectwo, a może już Bóg cię chce wsiąść do nieba, więc dziękuj za to, że Bóg wybierze dla ciebie śmierć. Jak mi to ciężko przychodziło przez gardło, a ta dziewczyna powiedziała: Przeksiędza, niech będzie tak, jak Bóg chce. Mogę już iść do nieba, ale kocham życie i jestem gotowa dalej żyć i mówić o tym, co Bóg zrobił. Dzisiaj Gosia ciągle żyje. Wyszła za mąż i szczęśliwie urodziła dziecko, choć lekarze mówili, że mogą być problemy. Takich przypadków już miałem wiele, ale żebyście nie myśleli, że jest to jakieś zaklęcie magiczne, że teraz wrócicie szybko do domu, pojedziecie do szpitala i powiecie: mama, szybko powtarzaj za mną, dziękujmy za to, co będzie, za chwilę wyjdziesz. Byłoby to magiczne, gdybyście pobiegli na oddział, na chirurgię i powiedzieli: tato, módlmy się, to ci noga odrośnie. Ponieważ nie zapomnę, kiedy w pierwszych miesiącach zły duch chciał podciąć moją wiarę w skuteczność takiej modlitwy, gdy byłem przy łóżku umierającej 26-letniej Edyty, a z boku był 5-letni synek i 3-letni jego braciszek. I opowiedziałem jej historię o Zbyszku, bo miało to miejsce kilka tygodni wcześniej. Zapłonęła wiara i nadzieja w jej oczach. Ale powiedziałem: Edyta, rozumiesz, że to nie znaczy na pewno, że będziesz uzdrowiona. Jedno jest pewne, że doświadczysz poczucia bezpieczeństwa, kiedy tę modlitwę odmówisz, poczujesz, że Bóg jest przy tobie. Inaczej przyjmiesz uzdrowienie i inaczej przyjmiesz umieranie. Powiedziała: wiem, co ksiądz mówi. Mogę umrzeć, mogę żyć, dzieci mnie potrzebują, ale będzie, jak Bóg chce. Wiem, że On mnie nie zawiedzie. 3 dni później matka, która była świadkiem tej rozmowy, zadzwoniła do mnie i powiedziała: Edyta dzisiaj odeszła. Myślałem, że mnie do sądu poda, bo ona opowiadała jej tych cudów, o cudach uzdrowienia. A matka powiedziała: błagam księdza, niech ksiądz przyjedzie na pogrzeb i na kazaniu powie raz jeszcze wszystkim, żeby dziękowali Bogu w środku nieszczęścia i Go wielbili i wyznawali, że Bóg ma moc to zmienić. Ponieważ gdyby ksiądz wtedy się nie pojawił i mnie tego nie nauczył i mojej córki, ja bym dzisiaj Boga przeklinała. Ja mam niesamowity pokój serca. Moja córka odchodziła w wielkim pokoju i mówiła: mamo, jest tak, jak Bóg uznał najlepiej. Opiekuj się dziećmi. Do zobaczenia po drugiej stronie. Ona jeszcze parę dni wcześniej nie miałaby siły tego powiedzieć. Kochani, wielbienie Boga w środku problemu sprawia niesamowite rzeczy. Ja rodzonemu bratu, któremu się firma waliła, powiedziała i który stanął przed dylematem: Tomek, nie mogę już dłużej płacić podatków, bo nie mam na wynagrodzenie, nie mówiąc o mnie i dla mojej trójki dzieci. Powiedziałem: bracie kochany, albo będziesz szedł dalej drogą prawa, uczciwości i sprawiedliwości, no albo będziesz budował na piasku. Uwierzył, poszedł drogą uczciwości. Dziś ma, firma podwoiła mu się, dwukrotnie większa. Ma 5 dzieci i wybudowany dom. Owszem, na kredyt. Ale mówi: Bóg mi dał wtedy znak. I mogę dzieciom prosto w oczy powiedzieć: bądźcie uczciwi, bo ojciec was jest uczciwy. Powiem wam też, jak to działa, to wielbienie Boga w trudnym położeniu, w zupełnie innych sytuacjach niezwiązanych ze zdrowiem, ale czasami z dużo poważniejszymi brakami. Brakiem miłości małżeńskiej. W 20. rocznicę ślubu moich znajomych, kiedy składałem im życzenia, jubilatka wzięła mnie na bok, 40-kilkuletnia kobieta, i powiedziała: proszę księdza, niech ksiądz się za mnie modli, bo tu wszystko tak pięknie wygląda. U mnie w małżeństwie to jest koszmar. Od 5 lat ani życia, ani pożycia. Ja mówię: co ty opowiadasz? Naprawdę, proszę księdza, ja mojemu mężowi nie mogę nic zarzucić. On mi w życiu na mnie ręki nie podniósł, on ani razu przekleństwa na mnie nie powiedział. Mało tego, on tylko pracuje, do mnie mówi: nie pracuj, zajmuj się domem, ma firmę, masz konto, proszę bardzo, złotą kartę, masz zły humor, kup sobie jakąś nową kieckę. Tylko proszę księdza, ja nie chcę pieniędzy męża, ja chcę męża, który mnie przytuli, który wracając z pracy spyta mnie, jak się czujesz, jak minął dzień. Nie, żadnego uśmiechu, żadnego przytulenia, nic go nie obchodzi, co u mnie się dzieje. Wieczorem odwraca się tyłem i śpi. Albo jest zmęczony, więc go nie interesuje, co się dzieje u mnie, albo ogląda telewizję. Ja nie chcę takiego życia. To jest koszmar. Powiedziałem do niej: słuchaj, zacznij Bogu dziękować, bo Bóg widzi, jak jest źle. I Bóg w waszym małżeństwie przeprowadzi operację. Bo Bóg jak patrzy na nas, jak na pacjenta. Jeżeli tabletki, kropelki, syropek nie pomaga, jeżeli nie pomagają zastrzyki, to czasami lekarz mówi w poważnym przypadku, no proszę Państwa, trzeba ciąć. Operacja, już inaczej się nie da tego leczyć. Operacja. Więc Bóg, widząc na sytuację waszego małżeństwa, być może doszedł do wniosku, dojdzie do wniosku wkrótce, no tutaj już tylko operacja. Co to znaczy operacja? No coś bolesnego. Mówię, dziękuj Bogu za to, co się stanie, ponieważ gdy zacznie się operacja, nie będziesz miała siły dziękować za to, co będzie. Słuchajcie, powiedziałem proroctwo. Byłem pewien tego, co mówiłem, choć nie wiedziałem, skąd to wiem. A, nie wiedziałem. Wiedziałem, ale po ludzku. Nie miałem tego wiedzy z żadnej książki. Ani od żadnego jasnowidza. Ta kobieta powiedziała, dobrze, proszę księdza, czyli nie prosić. Nie, dziękuj Bogu, ponieważ kto dziękuje, dwa razy prosi. Dziękuj Bogu za to, co się wydarzy, bo to będzie znak, że On o was nie zapomniał i że chce wam pobłogosławić. Słuchajcie, tydzień nie minął. Dzwoni do mnie ta kobieta, nie może głosu wydobyć, zapłakana. To jest jeden wielki szloch, to jest histeria. I wreszcie, kiedy doszła po kilku minutach do siebie, mówi, proszę księdza, dwa dni temu odkryłam, że mój mąż ma kochankę od 2 lat i nieślubne dziecko już 2-miesięczne. Tak mnie urządził na 20. rocznicę ślubu. Kiedy się uspokoiła, powiedziałem, no to zaczęło się. Ona mówi, co się zaczęło? Bóg zaczyna was uzdrawiać. Zaczęła się operacja. Co? Uzdrawiać to jest śmierć, proszę księdza, to jest zgon, koniec wszystkiego. Ja mówię, uspokój się, tłumaczyłem ci, miałaś dziękować zanim coś się zacznie, bo teraz nie masz siły dziękować, nie martw się, płacz sobie, ja będę się teraz za was modlił. Proszę księdza, i tu posypała się cała wiązanka, ta kobieta z wielką kulturą osobistą, z wielkim taktem, zawsze mnie szanująca, jak puściła wiązankę na męża, na tę kobietę, na to dzieciątko niewinne i wreszcie Panu Bogu się dostało, bo ona taka wierna, a Pan Bóg ją tak załatwił. Słuchajcie, czekałem tydzień, żeby ten ból w niej się jak gdyby osiadł na dnie serca. To wzburzenie. W drugim zadzwoniłem i powiedziałem, co się dzieje? Ona mówi, klęknął przede mną i prosi, żebym mu przebaczyła. Ja mówię, i wiesz, co ma zrobić? Co? Na pewno ksiądz każe, żebym przebaczyła. Nie, nigdy nie przebaczę. I wtedy ja nie wytrzymałem, powiedziałem, tak? To ty masz 40 parę lat, od ponad 30 lat chodzisz do spowiedzi i zawsze dostałaś o zgrzeszenie. I teraz ty nie potrafisz przebaczyć komuś? Taka święta jesteś? Tak ty się modliłaś pobożnie? Tak Boga kochasz? Ot pięknie, po tylu latach nic nie zrozumiałaś chrześcijaństwa, nic. Zmarnowałaś czas, połowę życia zmarnowałaś, chodząc do kościoła i nic nie rozumiejąc. Musiałem ją potrząsnąć. Popłakała się jeszcze bardziej. Nie do końca nie wiem. Dopiero później miało to pokazać, że to było potrzebne, choć wtedy żałowałem, że tak powiedziałem. Niepotrzebnie. Okazało się to skuteczne. 2 dni później zadzwoniła i powiedziała, nie mam, proszę księdza, ksiądz uwierzy, nie mam siły przebaczyć. Ja mówię, rozumiem cię, jako kobieta, jako żona, jako matka waszego wspólnego dziecka, bo mieli jedną córkę, nie masz siły przebaczyć. Ale popatrz na swojego męża jak na brata w wierze, człowieka, który ma ciężki grzech, stoi na progu piekła, a twoje przebaczenie może mu przywrócić nadzieję. Przebacz mu jak bratu. Nie myśl o tym, że to tobie zrobił krzywdę, że to jest twój mąż. Człowiek, którego Bóg kocha mimo tego, tej strasznej rzeczy. Słuchajcie, po 3 dniach zadzwoniła i powiedziała, że przebaczyła. I co? Spytałem. Powiedział, że zrozumiał, że przede wszystkim nie kochał Boga i dlatego nie potrafił jej kochać. Wyspowiadał się z całego życia. Słuchajcie, już 3 miesiące po tamtej spowiedzi żona stwierdziła, proszę księdza, ja dopiero wyszłam za mąż. Ja bym nie zamieniła tego mężczyzny na żadnego innego. On się totalnie przemienił. Nikt nie jest dla niego teraz ważny poza mną, bo ma czas dla Boga, który uczy go kochać do mnie. Słuchajcie, od tamtej tragedii minęło 6 lat, a ona ciągle twierdzi, że jestem od 6 lat mężatką. Ten człowiek ciągle jest inny. To nie był na chwilę. Uregulował oczywiście sprawy alimentacyjne i tak dalej. Ona mówi, że nigdy nie była tak szczęśliwa. Co więcej, powiedziała mi, warto było 20 lat czekać na szczęście, które przeżywam od 6 lat. Zobaczcie, bracia i siostry. Święty Paweł mówi w liście do Tesaloniczan, w pierwszym liście, 5 rozdziale. W każdym położeniu dziękujcie Bogu. A my dziękujemy tylko za wtedy, kiedy jest nam komfortowo. A może i wtedy zapominamy Mu podziękować. W liście do Efezjan mówi, zawsze za wszystko dziękujcie Bogu, a nie czasami za niektóre rzeczy. Zawsze za wszystko. Pozostajecie teraz przed wyborem. Albo pomyślicie, że choć w to nie wierzę, że głupoty gadam, nie wierzę w to, że tak pomyślicie. Mi by zabrakło czasu, żeby wam opowiadać kolejne historie, których byłem świadkiem. Historie, co się dzieje, kiedy ludzie dziękują Bogu w środku. Nie oczywiście za zło, nie za grzechy Mu dziękują, ale dziękują, że Bóg jest w tym nieszczęściu gdzieś tam ukryty. Dziękuję, że wszyscy mogą mnie zostawić, ale Ty, Boże, mnie nie zostawisz. Ja Ci dziękuję, choć teraz Ciebie nie widzę i nie czuję i wszystko się wydaje, że zostałam sama, sam z moim nieszczęściem. Dziękuję Bogu, bo wiedzą, że Bóg nie będzie patrzył bezczynnie. A co najwyżej, jak tato czy mama mówią, jeszcze trochę się pomęcz, jeszcze trochę wzmocnisz się przez to. To Ci się przyda. Macie dwa wyjścia. Albo zacząć to robić codziennie, na dzień dobry, i w każdym poważnym problemie albo tego nie robić. I dalej. Lęki, nerwice, wrzody żołądka, bezsenne noce. Lubicie to? Ja od paru lat już na to nie choruję. Bo Bogu zawsze za wszystko dziękuję. Jak mnie uczyła własna matka, choćby pewnie takiego kazania tu nie powiedziała. Ale od dzieciństwa mnie uczyła. Zawsze Bogu dziękuj za to, co przyniesie dzień. I to robię. Każdego poranka budzę się i mówię, Boże, dziękuję Ci za to, co przyniesie dzisiejszy dzień. Za wszystkie spotkania, wydarzenia, ponieważ nic się nie dzieje bez Twojej wiedzy. Bez woli Pana Boga są rzeczy, które się dzieją bez Jego woli. Ludzie zabijają, kradną, zdradzają, poniżają się nawzajem. To nie jest wola Pana Boga. Ale Bóg o tym wie i z tego też wyprowadza dobro. To jest zaufanie do końca Bogu. Być w środku nieszczęścia, kiedy ci w środku wszyscy wokół mówią i co masz z tego Boga, i co masz z tej wiary, i po co ci to, i dalej wielbić Pana Boga. Takiej wiary i takiego zaufania wam życzę. Amen.
Na cóż dłużej czekać? Pozwólcie, że zrobię to teraz. Kto z was to uwierzył i pragnie to robić, pozostańcie tak, jak siedzicie, ci, którzy stoją, jak stoicie. Odmówię modlitwę podziękowania Bogu za to, co mają przynieść najbliższe dni. Kto z was jest odważny i potrafi Bogu zaufać, niech w sercu po cichu sobie to powtarza za mną. Boże Ojcze, wierzę, że mnie kochasz. Wierzę, że stworzyłeś mnie z miłości i pragniesz mojego dobra. Dziękuję Ci za moje życie, za moją przeszłość, za wszystkie wydarzenia dobre i te trudne, które też mnie czegoś nauczyły. Dziękuję Ci za dzień dzisiejszy, za tych, których kocham i za tych, których kocham za mało. Dziękuję Ci nawet za tych, którzy mnie nie kochają, ponieważ uczą mnie miłości bezwarunkowej. Ojcze, wierzę, że pragniesz mojego dobra i dobra moich bliskich. Dlatego dziękuję Ci za to, co będzie. Za pozostałą część mojego życia. Za dzisiejszy wieczór. Za resztę tego tygodnia. Za kończący się ten rok, którego jeszcze nie znam. Dziękuję Ci za cały przyszły rok, cokolwiek się nie wydarzy, za wszystkie łaski łatwe do przyjęcia i za wszystkie krzyże. Wierzę, że Ty mnie nie opuścisz, że skoro je dopuścisz na mnie, to będą dla mnie potrzebne do zbawienia. Tobie chwała i cześć na wieki wieków. Amen.